Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, z nami komandor porucznik rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Uszkodzony gazociąg Nord Stream, wyspa Bornholm bez prądu, podobno uszkodzony kabel podmorski. Po sprawdzeniu okazało się, że to część nawodna uległa uszkodzeniu, awaria na kolei w Niemczech. No i ostatnio wojewoda musiał tłumaczyć się z SMS-ów o przerwach w dostawach prądu. Okazało się, że są fałszywe. Czy to nie za dużo takich rzeczy w ciągu ostatnich kilku tygodni, które mogą świadczyć o tym, że zagrożenie jest na Pomorzu Zachodnim, no, wisi na włosku?
No, myślę, że to jest jakaś taka sytuacja, do której musimy się przyzwyczaić. Zresztą to nie jest te działania, które my tutaj nazywamy roboczo działaniami hybrydowymi, już były obecne od wielu lat w obszarze Europy Zachodniej i Europy Środkowej. To po aneksji Rosji, po aneksji Krymu przez Rosję, te działania jakby się nasiliły. No i te działania hybrydowe to są takie poniżej progu wojny, czyli tu mamy zarówno dezinformację, jak i cyberataki, jak i akty sabotażu, do których właśnie, o których pan redaktor teraz wspomniał, że Nord Stream 1, Nord Stream 2 najprawdopodobniej, bo tutaj śledztwo jest ciągle prowadzone, ale niemniej jednak eksperci w różnych krajach uznali, że to jest akt sabotażu i tutaj no, do tego mogły zostać wykorzystane zarówno ładunki wybuchowe, które zostały założone wcześniej, jak również miniaturowe okręty podwodne, które mogły operować z Kaliningradu i przecież wiele lat temu Szwedzi też mieli problem z tymi okrętami miniaturowymi, które gdzieś tam podchodziły pod wybrzeże szwedzkie i dokonywały rozpoznania, ale nigdy tak do końca nie zostały zlokalizowane. Więc tutaj zakres tych działań poniżej progu wojny, czy aktów terrorystycznych, to też możemy tego zaliczyć, to był obecny w Europie, ale jakoś tak niespecjalnie wszyscy do tego przykładali uwagę. My jako think tank organizowaliśmy konferencję od 2016 roku i zwracaliśmy uwagę na te zagrożenia hybrydowe, zwłaszcza w cyberprzestrzeni, ale też na politykę czy wojnę informacyjną prowadzoną w mediach społecznościowych. Mieliśmy na ten temat wiele konferencji i no, ta informacja, krótko mówiąc, wtedy się niespecjalnie przebijała. Tak?
No właśnie tak się zastanawiam, czy osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo i bezpieczeństwo na Pomorzu Zachodnim, bo przecież przypomnę, że i mamy w Świnoujściu gazoport, i mamy także infrastrukturę gazową Baltic Pipe od niedawna, w której płynie gaz, ona wychodzi w Goleniowie, i są Azoty w Policach, i jest port Szczecin-Świnoujście, Dolna Odra do tego, więc tej infrastruktury krytycznej, o której pan mówił, jest całkiem sporo i był czas na to, żeby się do tego przygotować. I pytanie, czy odrobiliśmy lekcję? Czy po prostu będziemy bezbronni, jeżeli jakikolwiek akt sabotażu, czy to cybernetyczny, czy odpukuje ten najgorszy, wydarzyłby się na Pomorzu Zachodnim? Czy jesteśmy w ogóle na to gotowi, czy po prostu będziemy bezbronni?
Myślę, że te ataki w cyberprzestrzeni, tutaj lekcje na pewno zostały odrobione i te duże przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej mają odpowiednie zabezpieczenia i służby, które czuwają nad tym, żeby ta infrastruktura po prostu nie padła atakiem, nie padła ofiarą ataku właśnie takiego w cyberprzestrzeni i została zmuszona na przykład do wypłaty jakichś olbrzymich odszkodowań w zamian za uruchomienie tej infrastruktury. Takie rzeczy zdarzają się na poziomie małych firm w Polsce. Takie ataki hakerskie, blokowanie serwerów, blokowanie kont i firmy płacą duże pieniądze za to, żeby te
odzyskać na przykład dane.
Odzyskać informacje. I to są na bardzo naprawdę zaskakująco niskich poziomach, na poziomie biur księgowych i małych firm, które mają wrażliwe dane klientów, więc tutaj należy oczekiwać, że takich ataków na dużą infrastrukturę krytyczną, właśnie typu grupa Azoty, typu terminal, typu elektrownie jest wiele codziennie i próby włamań Są na pewno, więc tutaj nic, nie mamy jakiejś informacji, że byłyby one skuteczne. W każdym razie tutaj firmy na pewno nie żałują pieniędzy, żeby się przed tym bronić, ponieważ jest to sprawa od wielu, wielu lat. Stanowi duże zagrożenie dla światowej infrastruktury krytycznej. Natomiast kwestią dyskusyjną są tematy związane właśnie z aktami takimi sabotażu. Tutaj na przykład terminal LNG może być narażony na tego typu ataki. Mówimy tutaj o zagrożeniach płynących z trzech stron, spod wody, z nawody i z powietrza, tak? I to są takie bardzo newralgiczne miejsca i duże obszary do upilnowania, więc tutaj są wymagane takie systemy zintegrowane, to się nazywają, czyli systemy, które jakby kontrolują zarówno tą przestrzeń pod wodą, nad wodą i systemy antydronowe. Więc tutaj na pewno wiele firm, już nie będę mówił jakie, niespecjalnie jakby się tym tematem przejmowały, ponieważ no, nie ukrywajmy, są to olbrzymie koszty, olbrzymie nakłady i czasami duże firmy wolą pójść w prowizorkę i gdzieś tam jakiegoś startupa zatrudnić do tego, żeby jakiś system antydronowy zaproponował, który oczywiście w takiej codzienności no, nie jest ani skuteczny, ani nie jest sprawdzony, więc tutaj taka prowizorka może się po prostu zemścić na dłuższą metę, co zresztą widać po konflikcie na Ukrainie, że te drony mogą olbrzymie szkody wyrządzić w infrastrukturze krytycznej,
No to jest
dlatego warto.
nowoczesna broń.
Tak, to jest
Widzimy,
nowoczesna.
jak działa.
Tak, to jest bardzo nowoczesna broń, działa skrycie, trudno ją wykryć. Może to być używane jako element, no to takie miniaturowe drony do szpiegowania,
Bo i
szukania
one są
słabych
ciche,
miejsc.
nie widać ich.
Tak, dokładnie, one po prostu wlatują w przestrzeń i jeśli ta przestrzeń nie jest monitorowana, to mogą rzeczywiście zbierać informacje, które potem mogą być wykorzystywane do aktów właśnie sabotażu czy aktów terrorystycznych, no, czyli takich działań hybrydowych, które no, potem sprawców takich ataków oczywiście ciężko znaleźć i tutaj rzeczywiście wymagana jest no, ciągły nadzór nad tą przestrzenią. No, na przykład Grupa Azoty ma olbrzymie przestrzenie do kontrolowania. Mówimy tutaj o terminalu, mówimy o elektrowniach, tak? Mówimy o portach też przecież, które też podlegają tego typu, mogą podlegać tego typu działaniom. No i widzimy, że i Baltic Pipe, prawda, świeżo oddany gazociąg jest też zagrożony, no ale tutaj do odegrania rolę ma marynarka wojenna i my będziemy 20 października robić taką konferencję właśnie z marynarką wojenną. Do Szczecina przypłynie okręt Kormoran, który jest jakby przystosowany do tego typu działań. Będziemy tutaj tłumaczyć przedstawicielom infrastruktury krytycznej, w jaki sposób współpracować z marynarką wojenną, w jaki sposób można wykorzystać systemy antydronowe do tego, żeby tą infrastrukturę chronić. Mam nadzieję, że przedstawiciele tutaj zarówno Grupy Azoty, jak i terminala gazowego, jak i elektrowni oczywiście przyjdą na tą konferencję, żeby się dowiedzieć od marynarzy, od wojska, w jaki sposób można tutaj z nimi współpracować. Więc jest na pewno wiele do zrobienia jeszcze.
Czyli wszystko wygląda na to, że prędzej czy później dojdzie do jakiegoś zdarzenia. Pytanie tylko kiedy.
No, myśmy jako think tank dostrzegali od wielu lat, że Bałtyk jest takim akwenem, który najszybciej się w Europie gospodarczo rozwija. Mamy tutaj, to jest zaplecze energetyczne dla Polski. Mamy gazociąg, mamy terminal, mamy porty, które dynamicznie się rozwijają. No i całe zabezpieczenie, jeśli chodzi o ropę, też będzie szło przez Bałtyk. Nie mówiąc już o węglu, prawda, który jest teraz takim tematem numer jeden, więc tutaj na Bałtyku dużo się dzieje. No, Świnoujście będzie rozbudowywane, będzie port rozwijany. Świnoujście będzie też portem docelowym dla budowy i serwisowania farmy wiatrowych. Więc ta infrastruktura jest tutaj naprawdę istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Przecież tu też farmy wiatrowe powstają, które też muszą być chronione i rzeczywiście tutaj trzeba do tego podejść poważnie. No będziemy na tej konferencji 20 października też z deweloperami farm wiatrowych, między innymi PKN Orlen, Polenergia i inne firmy, które budują na Bałtyku tego typu urządzenia i one będą dużym zapleczem takim energetycznym dla Polski. No będziemy też rozmawiali o tym, w jaki sposób je zabezpieczyć, tak? I już cieszę się na tą konferencję, żebyśmy mogli tutaj te tematy rozwinąć, no bo dzisiaj rzeczywiście jest jakby klimat do tego, żeby rozmawiać. Parę lat temu tego klimatu jeszcze tak nie
No
było.
właśnie, i o to chciałem zapytać, czy przez ostatnie lata my trochę nie zaniedbywaliśmy, mówię, my w sensie rząd, Polska, bezpieczeństwo właśnie na Bałtyku. Ja myślę cały czas o infrastrukturze i o stanie polskiej marynarki wojennej.
No tak, można powiedzieć, że trochę tutaj przysnęliśmy, i to nie tylko Polska, ale myślę, że tutaj i NATO też jakby pewne rzeczy zlekceważyło. Myśmy troszeczkę zapomnieli o tym, że marynarka wojenna jest kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw. Widzimy, jak można łatwo zablokować taki kraj jak Ukraina od strony morza, ale i od strony lądu. I gdyby tutaj nie Polska, to Ukraina byłaby skazana na porażkę. Tutaj swobodnie te dostawy przez Polskę do Ukrainy płyną, więc no musimy inwestować w siły zbrojne i to się dzieje z ustawą o obronie ojczyzny, która rozwija siły zbrojne. No dobrze, że to się dzieje teraz, te nakłady są duże, ale też marynarka wojenna jest ważna, tak? No szczególnie po tym, co się stało z Nord Stream 1. Na szczęście jesteśmy w sojuszu, na szczęście siły morskie NATO są obecne na Bałtyku i tutaj ze strony NATO będzie wsparcie. Zresztą już takie są sygnały, że NATO będzie wspierać czy ochraniać pola naftowe Norwegii, tą całą infrastrukturę. Bo czyli zarówno farmy wiatrowe, jak i ta infrastruktura energetyczna, wydobywcza Norwegii, no jest narażona na ataki szpiegowskie. Już były sygnały o niezidentyfikowanych dronach, które obserwują tą infrastrukturę, więc widocznie są już jakieś informacje zbierane. Być może to jest też kwestia czasu, że te informacje do czegoś zostaną wykorzystane. Więc tutaj poziom zagrożenia jest bardzo duży. I to zagrożenie jakby zostało podniesione przez rząd, przez premiera Morawieckiego. Tutaj służby ABW, inne służby, no w tym służby ochraniające infrastrukturę krytyczną, no muszą jakby zwrócić większą uwagę na to, co się dzieje, kto przychodzi, jakie są ładunki i kto ewentualnie może zbierać informacje, czy są jakieś drony, które gdzieś tam usiłują wtargnąć tą przestrzeń. No tutaj to wszystko jest ważne, ponieważ te informacje mogą w pewnym momencie zostać wykorzystywane właśnie do takich aktów sabotaży, jak to mieliśmy w przypadku Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, czy innej infrastruktury krytycznej.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim waszym gościem w Twoim radiu był komandor, porucznik rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.